Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na audycję Studio Sport. Dzisiaj w studiu przed mikrofonem Łukasz, a jest również z nami telefonicznie Paweł. Cześć Paweł.
Witam.
W dzisiejszej audycji powiemy kilka słów na temat siatkówki, bo tam się troszkę rzeczy działo. Również będzie żużel, będzie także oczywiście piłka nożna i też dwa słowa o skokach narciarskich, bo trwa tak troszkę po cichu, w cieniu innych dyscyplin, letnie Grand Prix w skokach, a tam naprawdę nieźle radzą sobie nasi reprezentanci. I oczywiście, jeżeli chodzi o piłkę nożną, przede wszystkim skupimy się na meczach Polaków w Lidze Narodów. No i rozpoczynamy od siatkówki, ponieważ tam trwają Mistrzostwa Świata Kobiet. Już jeden mecz rozegrały nasze panie, które rywalizowały z reprezentacją Chorwacji i zwyciężyły 3-1.
Tak, a dzisiaj drugie spotkanie Polek. Polki zagrają z Tajlandią o 20:30 już w Polsce to spotkanie. No, na ekipę z Tajlandii trzeba uważać, bo w pierwszym spotkaniu Tajlandki pokonały Turki 3-2.
No i jeżeli chodzi jeszcze o siatkówkę, na chwilę zajrzymy do tego, co dzieje się w rywalizacji mężczyzn, ale w troszkę młodszych kategoriach wiekowych, ponieważ nasi siatkarze, reprezentacja do lat 20, wywalczyła wicemistrzostwo Europy. Co ciekawe, w finale tego turnieju rywalizowała ze swoimi rówieśnikami z Włoch, czyli podobna sytuacja jak niedawnych mistrzostwach świata. Znowu niestety górą reprezentacja Italii, która zwyciężyła po tiebreaku 2-3, chociaż trzeba przyznać, że biało-czerwoni bardzo ambitnie gonili swoich przeciwników w tym meczu.
Tak, Polacy przegrywali już 0-2, dwa pierwsze sety do 19, ale odwrócili losy pojedynku, doprowadzili do tiebreaka. No niestety w tiebreaku wyraźne zwycięstwo młodych Włochów, bo do sześciu Polacy przegrali. No i kolejny finał przegrany akurat z narodową reprezentacją z Italii.
A nas oczywiście bardzo cieszy to, że cały czas, jeżeli chodzi o naszych siatkarzy, mamy ciągle dopływ młodych, utalentowanych zawodników, bo chociażby w kadrze do lat 20 występował brat Aleksandra Śliwki.
Tak, to mistrzostwa do lat 18-20, to gdzieś w tej fazie finałowej jest nasza reprezentacja. No to bardzo cieszy i widać, że ci młodzi pojawiają się i naprawdę przyszłość siatkówki rysuje się bardzo dobrze w Polsce.
No i na tym zamykamy wątek siatkarski, przechodzimy do żużla. Za nami już najważniejsze rozstrzygnięcia ligowe, czyli poznaliśmy końcową klasyfikację medalową drużynowych mistrzostw Polski. No i zacznijmy może od meczu finałowego. Tam Motor Lublin musiał odrabiać straty z pierwszego meczu z moimi Bermudami Stal Gorzów i to zawodnikom z Lublina się udało, ponieważ wygrali na własnym torze 53-37, ostatecznie w dwóch meczu 92-88, no i koniec końców to właśnie Motor może świętować pierwsze mistrzostwo w historii swoich występów właśnie, jeżeli chodzi o sekcję żużlową.
A w ekipie Stali Gorzów robił co mógł Bartosz Zmarzlik, 19 punktów aż zapisał przy swoim nazwisku. No małe miał wsparcie pozostałych zawodników, bo próbował jeszcze Marcin Waculik, on zdobył 10 oczek, reszta bardzo słabo, a ekipa z Lublina, no może można powiedzieć, że to mistrzostwo przynajmniej w tym spotkaniu no, zapewnili jej dwaj żużlowcy, którzy mistrzostwo zdobywali już w ekipie z Leszna, bo Jarosław Hampel i Dominik Kubera. Kubera 15+1, Hampel 12+2, chociaż dobrze też Maksym Drabik 10+2. Troszkę gorzej jak na swoje możliwości pojechał Mikkel Michalsen. 7 punktów.
Mhm. Jeżeli chodzi o Motor, to jest w ogóle bardzo ciekawie budowany zespół moim zdaniem, bo oni jeszcze kilka lat temu przecież jeździli w pierwszej lidze. Czwarty sezon w Ekstralidze, pierwsze dwa, to pamiętam, że była walka o zachowanie ligowego, byty później jakby tak krok do przodu wicemistrzostwo, a teraz mistrzostwo kraju, chociaż zobaczymy, jak kadrowo będzie drużyna Motoru wyglądała w przyszłym sezonie, bo już wiemy, że troszkę zmian tam nastąpi.
Tak, i to będą zmiany na plus i na minus z tego, co słyszymy. No na plus na pewno prawdopodobne przejście Bartosza z Marzlika, a odejść podobno ma Michelsen, który był takim liderem w tym sezonie. Nie wiadomo też, czy Drabik nie odejdzie, kto go zastąpi. Mówi się, że młody Holter z Torunia. No zobaczymy, ale na pewno Motor Lublin będzie starał się utrzymać no jakiś trzon tego zespołu i myślę, że w następnym sezonie też będą walczyć o wysokie lokaty.
A jeżeli chodzi o rywalizację o brązowy medal, tam minimalnej zaliczki z pierwszego meczu dwupunktowej dosłownie bronił zespół Apatora Toruń w Częstochowie na torze Włókniarza. No i niestety dla ekipy z Torunia ta sztuka się nie udała, ponieważ Włókniarz zwyciężył u siebie bardzo pewnie 59-31 i tym samym przypieczętował brązowy medal.
Włókniarz zwycięstwo u siebie zawdzięczano bardzo równej jeździe swoich zawodników. Macen 10 plus 2, Smeknała 9, Woryna 9 punktów, Lindgren 13 punktów. No i świetnie juniorzy, po raz kolejny zresztą w Częstochowie, Miśkowiak 12, Świetnicki 6 plus 2. No jeżeli chodzi o Apator Toruń, no to tutaj znowu nie zawiódł tylko Robert Lambert, on 13 punktów. Zabrakło tych punktów Dudka, Holdera czy Przedpolskiego. No na te punkty juniorów na wyjeździe na pewno kibice z Torunia nie liczyli, no i to się po raz kolejny potwierdziło. Plus taki dla ekipy z Torunia, że jest w tej czwórce, bo w ostatnich latach no było dużo gorzej, ale do tego medalu, co było widać, dużo zabrakło.
Zobaczymy, może za rok w następnym sezonie będzie lepiej. I jeszcze zostając przy żużlu, odbyła się ostatnia runda indywidualnych Mistrzostw Europy, w skrócie SEK. Tym razem na torze w czeskich Pardubicach liczyliśmy na to, że w głównych rolach wystąpią Polacy. Tak się niestety nie stało, ponieważ ostatnie zawody padły łupem duetu Duńczyków Mikkel Michelsen i Leon Madsen. Najlepszy z biało-czerwonych czwarty był Dominik Kubera, a piąty Janusz Kołodziej stracił ostatecznie szansę na wywalczenie tytułu, który trafił do wspomnianego właśnie Leona Madsena.
Kołodziej bardzo pechowo, bo no ten tytuł przegrał jednym punktem, bo Madsen zgromadził tych punktów 53, a Kołodziej 52. Szkoda, bo Kołodziej naprawdę w tegorocznych Mistrzostwach Europy jeździł bardzo dobrze. Na trzecim miejscu kolejny z Duńczyków, czyli Michelsen. No i on też w tych zawodach pokonał Patryka Dudka, wyprzedził Patryka Dudka w walce o brązowy medal. Dudek ostatecznie na miejscu czwarty.
No właśnie, no troszkę pecha ma Patryk Dudek, jeżeli chodzi o te zawody Mistrzostw Europy, bo czwarte miejsce najgorsze dla sportowca. No i przechodzimy jeszcze do skoków narciarskich, ponieważ tam trwa rywalizacja w letnim Grand Prix, gdzie z bardzo dobrej strony zaprezentował się przede wszystkim Dawid Kubacki. Odbyły się zawody w Hinzenbach na obiekcie normalnym. Tam Kubacki, no można powiedzieć, był klasą dla siebie, bardzo pewne, przekonujące zwycięstwo.
Kubacki w swojej lidze skakał, bo zwycięstwo no prawie 20-punktowe na drugim laniskiem ze Słowenii. 94-93,5 takie odległości uzyskał Kubacki. Pozostali nasi reprezentanci: 8 Paweł Wąsek, 9 Kacper Juroszek, 19 Stefan Hula, 21 Piotr Trzeba, 24 Jakub Wolny. Dyskwalifikowany niestety został Kamil Stoch.
Tak, za nieprzepisowy kombinezon, a szkoda, bo drugi skok oddał naprawdę bardzo dobry. No i jeszcze rzut oka na klasyfikację generalną letniego Grand Prix. Tam bardzo pewnie prowadzi Dawid Kubacki, 280 punktów. Na trzecim miejscu jest Kamil Stoch, 182 punkty. Czwarty, co ciekawe, Paweł Wązek, 174 punkty. No i później mamy jeszcze Jakuba Wolnego, Macieja Kota, Piotra Żyły, Stefana Hule, Kacpra Juroszka, Aleksandra Zniszczoła, Jarosława Krzaka, Jana Habdasa, Adama Niżnika i Tomasza Pilcha, więc wielu Polaków już zapunktowało. Mam nadzieję, że zimą będzie podobnie. Na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy o występach polskiej kadry w Lidze Narodów.
Ya no te creo, ya no te deseo. más felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar.
Z nami dwa ostatnie występy piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Mecze przeciwko najpierw Holendrom, a kilka dni później dużo istotniejsze spotkanie z Walią. Istotniejsze w kontekście walki o pozostanie w dywizji A, w dywizji A Ligi Narodów. No i rozpoczniemy może od tego, co działo się w starciu biało-czerwonych z reprezentacją Holandii, ponieważ biało-czerwoni w tym spotkaniu przegrali 0-2. Sam taki wynik nie jest zaskoczeniem, ale wydaje się, że dużo większym rozczarowaniem była bezradność biało-czerwonych w starciu z ekipą pomarańczowych.
No tak delikatnie to określiłeś, wydaje mi się. Bezradność, rzeczywiście. Powiem tak, ostatnio oglądałem sporo lig zagranicznych, nie wiem, jakąś hiszpańską, włoską. Tak nie widziałem może ekstraklasy, to może też dlatego, ale jak widziałem, jak nasi, powiedzmy, Krychowiak czy w pierwszej połowie Linety, no potrafią podać tylko do tyłu albo w poprzek i na tym to wszystko się kończyło. No przykro się ten mecz oglądało, zero pomysłu. Też nie wiem czemu Jakub Kiwior, który w drugim spotkaniu pokazał, że potrafi pokazać się do gry, no tutaj tego zupełnie unikał w tym spotkaniu. No nie wykorzystaliśmy tu kompletnie Piotra Zielińskiego, o Robercie Lewandowskim to nawet nie będę wspominał. No można mówić, że Robert po raz kolejny gdzieś tam wymachiwał, krzyczał na kolegów, ale co miał robić, kiedy no ci podejmowali dziwne decyzje i żadnej odwagi w tych ich poczynaniach nie było. No bramki, jakie straciliśmy, no to bramki nie po błędach jakichś, chociaż indywidualnych też, ale to były błędy całej formacji, bo po prostu no nasi stali przyglądali się, jak Holendrzy wymieniają ponad 20 podań, jak chociażby przy pierwszej bramce. No trener Miśniewicz po meczu powiedział, że Holandia to od początku był faworyt, no ale jak z takim nastawieniem, no nie wiem, czy z takim oni przystąpili do tego meczu, ale jak tak było, no to po co my jedziemy na te mistrzostwa?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, chociaż no nie zapominajmy, że my z tymi Holendrami potrafiliśmy na wyjeździe zremisować 2-2, prowadząc 2-0.
Tak, to był całkiem tak, inny mecz.
Tak, my pokazaliśmy w tym meczu, że naprawdę potrafimy z takimi rywalami mierzyć się, potrafimy się im się przeciwstawić również. Mówiłeś o Linettym, troszkę mnie rozbawiłeś tym, że zauważyłeś go w ogóle na boisku, bo dla mnie to był taki zupełnie dyskretny występ tego zawodnika i wydaje mi się, że no chyba miarka się przebrała, jeżeli chodzi o tego piłkarza. No, nie potrafi sprzedać swoich umiejętności, które no mimo wszystko ma, bo no nie przez przypadek występuje w Serie A. No nie potrafi tego przełożyć na reprezentację i wydaje mi się, że może mieć duży problem z dostaniem się na mundial, jeżeli chodzi o miejsce w kadrze. Wyróżnić na pewno można Piotra Zielińskiego, który w tym naszym marazmie jednak pozytywnie się wyróżniał. Widać, że jest w dobrej dyspozycji i to, co bardzo istotne, dobre występy w klubie potrafi przełożyć na granie w reprezentacji.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzić, ale ja też wyróżnił ten Nikolę Zalewskiego.
Tak.
Może no tam czegoś brakuje, czasami są złe decyzje, ale widać, że chłopak się stara i widać, że ma umiejętności.
Zdecydowanie tak, tak, bo jeszcze o Zalewskim jeszcze powiemy w kontekście drugiego meczu, więc do niego możemy już przejść, czyli starcie z Walią na trudnym terenie w Cardiff. Tym razem miał Czerwoni zwycięsko, 1-0 po trafieniu Karola Świderskiego i bardzo efektownej asyście Roberta Lewandowskiego, który paradoksalnie w tym meczu też zagrał, że tak powiem, co najwyżej przeciętnie, bo dużo złych wyborów miał napastnik Barcelony. Ale jeżeli chodzi o całokształt naszej gry, no wyglądało to już zdecydowanie lepiej, a szczególnie wyróżnić należy takich zawodników jak Wojciech Szczęsny, czy wspomniany przez ciebie wcześniej Jakub Kiwior, czy też Nikola Zalewski.
Ta akcja bramkowa, no to też zaczęło się chyba od Zielińskiego, później właśnie Kiwior wypaczył Lewandowskiego, no i ten, tak jak mówiłeś, świetnie z pierwszej piłki odegrał do Świderskiego, który nie ma takich problemów jak miała Milik.
Jak Milik, tak.
On no, zrobił, co miał zrobić. Jedna sytuacja taka stuprocentowa wykorzystana, no i o to chodzi. O to chodzi. Co do Szczęsnego, to Lewandowski po meczu mówił, że no nie ma co go chwalić, taka jest jego robota i powinien bronić coś w tej kadrze. No i oby miał częściej takie spotkania jak z Walią, no bo rzeczywiście był wyróżniającym się graczem. No, może nie, żeby go tam obrońcy zmuszali do tego, żeby się wyróżniał, ale żeby miał te skuteczne interwencje. Ale też wydaje mi się, że na za dużo pozwoliliśmy Walijczykom, szczególnie kiedy już prowadziliśmy. Też ta pomoc, ten środek pola wyglądał tak sobie.
No rzeczywiście, ale to też wynika z problemu krótkiej kołdry w naszej reprezentacji, bo dużo cierpkich słów usłyszał w ostatnim czasie pod swoim adresem chociażby Grzegorz Krychowiak, ale jeżeli tak spojrzymy na ławkę, to też trudno szukać zawodnika, który podniósłby poziom naszej drugiej linii. No całe szczęście tym razem udało się zachować czyste konto. Kończymy Ligę Narodów z dorobkiem 7 punktów, na co się oczywiście składają 2 zwycięstwa z Walią oraz remis z Holandią. Zajmujemy 3 miejsce w swojej grupie, a tutaj dość niespodziewanie, moim zdaniem, dość niespodziewanie, zwyciężyli w tym pojedynku Beneluxu Holendrzy, którzy 2 razy potrafili wygrać z Belgią.
Tak, oni zdecydowanie wygrali tą grupę. No my Belgię bardziej odczuliśmy, szczególnie w tym pierwszym meczu, a Holendrzy no pojadą na ten turniej finałowy, jak najbardziej zasłużenie.
Tak, no tych takich niespodzianek oczywiście w innych grupach było więcej, jeżeli chodzi o Ligę Narodów, ale o tym powiemy za kilka minut.
Teraz wiesz.
Wiem, że grawitacja jest do pokonania, gdy przestaniesz się już bać. Wstawaj do walki z oddziałami smutnych dni, co w milczeniu maszerują kalendarzem twoim zdal. A wierzyć zacznij i z tą wiarą wróć do gry. Twoje wielkie zmiany są możliwe, wciśnij tylko start.
Jeżeli chodzi o dywizję A Ligi Narodów, działo się tam naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych wyników. Jeżeli chodzi o grupę pierwszą dywizji A, czyli tam, gdzie występuje Francja, Chorwacja, Dania i Austria, znamy już tam ostateczne rozstrzygnięcia. Wiemy, że z najwyższą dywizją żegnają się Austriacy, co patrząc na poszczególne kadry, wielkim zaskoczeniem nie jest, ale takim małym rozczarowaniem, myślę, że nawet nie małym, jest postawa Francji w tej grupie, która zaledwie ugrała 5 punktów i ledwo uchroniła się przed degradacją.
Francja wygrała tylko jedno spotkanie, bo tak, pokonała Austrię, najsłabszą w tej grupie, 2-0. Tak jak mówiłeś, 2 remisy i 3 porażki. No, na razie przed mistrzostwami świata w formie nie są. Tutaj trzeba pochwalić i Duńczyków, i Chorwatów, no bo oni nie byli faworytami. Chociaż ja bym powiedział, że przynajmniej przed tym większe szanse dawałem Duńczykom niż Chorwatom na zajęcie tego pierwszego miejsca. Tu jednak Chorwacja jednym punktem, bo 13 punktów zdania na drugim punktu 12.
Jeżeli chodzi o grupę drugą, tam na razie na pierwszym miejscu po 5 rozegranych spotkaniach Portugalczycy 10 punktów, przed Hiszpanami punktów 8, na ostatnim miejscu Czesi, którzy mają tych punktów 4.
No i Hiszpanie sobie skomplikowali sytuację, bo ostatnie spotkanie przegrali ze Szwajcarią u siebie 1-2. I dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bo mecz o pierwsze miejsce, Portugalia u siebie zagra z Hiszpanią. No i Portugalii wystarczy remis, bo mają 10 punktów. Hiszpanie muszą wygrać, mają tych punktów 8. Szwajcaria na miejscu 3, Czesi na miejscu 4, chociaż no tu jak Czesi wygrają ze Szwajcarią, no to jeszcze mogą ich wyprzedzić.
No i przechodzimy do grupy trzeciej, czyli tej grupy, gdzie sypnęło sensacjami, ponieważ do samego końca o zwycięstwo walczyli Węgrzy, a przypomnijmy, że oni rywalizowali z Włochami, Niemcami i Anglikami. To właśnie Anglicy żegnają się z tą dywizją A, zaledwie zdobywając 3 punkty, nie wygrywając żadnego spotkania i dopiero w ostatnim meczu z Niemcami troszkę sobie podrepelowali dorobek bramkowy, strzelając 3 gole, łącznie 4 w 6 meczach.
Nie wiem, czy ktoś był ktoś taki, kto by w tej grupie nie obstawiał przed startem rozgrywek. 4. miejsce dla Węgrów i to pewnie z samymi porażkami, może jakimś remisem. A Węgrzy zagrali świetne spotkania. Potrafili wygrać z Niemcami na wyjeździe, rozgromić Anglię na wyjeździe. Szkoda z tego wczorajszego meczu, przynajmniej mniej, bo przegrali z Włochami 0-2, no i przez to ostatecznie zajęli 2. miejsce z 10 punktami w tej grupie. No to jest ogromny sukces. Na pierwszym miejscu Włosi, którzy nie jadą na Mundial, ale na turniej finałowy Ligi Narodów pojadą. Niemcy na miejscu 3, na 4. miejscu Anglicy, ale oni wczoraj stworzyli ładny spektakl. Niemcy tam już prowadzili 2-0, a Anglicy później wyszli na 3-2 i Niemcy w końcówce wyrównali. Warto powiedzieć, że Anglicy wczoraj dopiero w tym ostatnim spotkaniu zdobyli bramki po akcjach, bo wcześniej to było ze stałego fragmentu gry, ta jedyna bramka.
Tak jest. Co nie zmienia faktu, że no, postawa Anglików jest dużym rozczarowaniem na kilka tygodni przed Mundialem. I tak szybki rzut oka na inne dywizje, inne grupy. W dywizji B już pewny awansu chociażby reprezentacja Izraela. Do dywizji A wraca również Bośnia i Hercegowina. Natomiast chyba najgłośniejszym echem oprócz dywizji A odbiła się postawa Kazachstanu, który dość niespodziewanie wygrał swoją grupę w dywizji C i w nagrodę zagra w dywizji B. I kto wie, czy nie trafi na Anglików w przyszłych rozgrywkach.
A jeszcze bardzo ciekawie będzie dzisiaj w spotkaniu Norwegia-Serbia. To mecz o pierwsze miejsce u nich w grupie. No i o to, kto awansuje właśnie do tej dywizji A. No Serbowie ostatnio są świetni, a Norwegowie też coraz lepsi.
A na drugim biegunie Szwedzi, którzy na razie mają 3 punkty, a warto podkreślić, że w reprezentacji Trzech Koron zagrało 2 piłkarzy Lecha Poznań, czyli Mikael Isak i Jesper Karlström. I tym podsumowaniem pozostałych grup i dywizji Ligi Narodów kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Paweł
oraz Łukasz. Dziękujemy. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.